Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, a piątkowym gościem porannej rozmowy Radia Poznań jest Rafał Grupiński, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Rozmawiamy w przededniu 20. rocznicy założenia Platformy Obywatelskiej. Taki niezbyt miły prezent otrzymaliście od losu, od polityki. Joanna Mucha odchodzi z partii. Nie jest to dobra wiadomość na jubileusz okrągły, a są głosy, że kolejni politycy mogą odejść. Słabo to wygląda, tak ucieczkowo, panie pośle.
No to jest zawsze zastanawiające, kiedy ktoś opuszcza szeregi partii i wybiera podmiot jednak słabszy politycznie i nowy, będący, powiem, zlepkiem na razie bardzo różnych poglądów. Platforma przez 20 lat wypracowała jednak pewne wyrazisty zestaw poglądów partii centrum, z jednej strony liberalnej, z drugiej strony takich,
która już bym się pokłócił.
stawia na demokratyczny wzór państwa prawnego. Natomiast Joanna Mucha od długiego czasu, już właściwie od kilku lat, nie była aktywna w Platformie. Dawniej była, jak pan pamięta, częstym gościem mediów i tak dalej. Jakoś odsunęła się na bok.
To był jej własny wybór?
Prawdopodobnie to był jej własny wybór, bo jednak dokonała się zmiana w Platformie, miała propozycję współpracy ścisłej z Instytutem Obywatelskim, nie skorzystała z tego.
No tak.
Więc
ale Bartłomiej Sienkiewicz mówi, odeszła Joanna Mucha, to nie jest szeregowy poseł. Musimy sobie w partii odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. No jakieś są powody, bo to nie jest to, że nagle zakochała się w niepewności, jaką daje na dziś partia Szymona Hołowni.
No to trudno mi odpowiedzieć, bo to pewnie jest jakieś pytanie o sytuację ewentualnie w lubelskiej Platformie. Natomiast
powiedziałbym, że więcej. Jednak w ogólnopolskiej.
Panie redaktorze, ja na to patrzę z zupełnie innej strony. Myśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy przyjęli blisko 300 nowych, młodych osób poniżej 30 roku życia do Platformy.
I to zrównoważy odejście Joanny Muchy.
To, że tylu młodych ludzi z nowymi, świeżymi pomysłami, które stulecie się do nas garnie, jest na pewno dla nas lepszą wiadomością niż dla Hołowni to, że polityk już bardzo znany, wiele lat w polityce, była minister, przychodi do niby nowej partii.
I ze swoimi obciążeniami, prawda? Też wizerunkowymi, tak, bo to wszystko w pakiecie. No dobrze, ale
pamiętam, że Donald Tusk ją odwołał przecież z ministra sportu, więc
pan to pamięta, ja to pamiętam i teraz pewnie to będziecie jeszcze przypominali.
Nie. Życzymy jej wszystkiego dobrego.
Z przypomnieniem, że Donald Tusk odwołał z funkcji ministra sportu, a na marginesie. Grzegorz Schetyna mówi, że Platforma Obywatelska potrzebuje nowego otwarcia. No ja tak patrzę, mówi pan o tym nowym tworze Szymona Hołowni, ale są sondaże, w których wyprzedza, i to dosyć wyraźnie, Platformę Obywatelską. Miałem wrażenie, że to jest pierwsza zła wiadomość, a druga jest taka, że gdyby tak spojrzeć na to całościowo, to nie udało wam się, w opinii wielu obserwatorów, oderwać od tego skrótu, który ukuto potem, jak utraciliście władzę, partia ośmiorniczek, PO, i to nadal jest problem. Nie żartuję, bo to są opinie, które czytałem u komentatorów liberalnych, u komentatorów konserwatywnych, wśród publicystów Gazety Wyborczej.
Ja już nie pamiętam w ogóle, żeby dawno nie widziałem nawet w internecie tego określenia, więc nie wiem, skąd je pan wyciągnął. Natomiast widziałem długie zestawy niezwykle ekskluzywnych dań, które się dzisiaj spożywa w kancelarii premiera Morawieckiego.
Więc tak, tak, ale
ośmiorniczki to jest jakiś w ogóle najprymitywniejsza.
Ale mówimy o Platformie Obywatelskiej. No, ja przynajmniej kojarzę, że to był skrót, który robił w pewnym czasie furorę. Natomiast chodzi mi o to,
no,
że
panie rektorze, no, robił furorę skrót, który odnosił się do rozmów polityków, których najgorszą częścią były wyłącznie, jak to bywa czasami w prywatnych rozmowach wieczornych, były brzydkie wyrazy tak zwane.
Tak, ale to był styl uprawiania polityki. Będę się kłócić.
Nie. To były prywatne rozmowy podsłuchane, nieoficjalne i nie sposób uprawiania polityki. To o tym trzeba pamiętać. Każdy z nas w domu rozmawia w sposób luźniejszy, swobodniejszy. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzymy na liczne afery, chociażby słynny zakres zakup respiratorów, czy u handlarza bronią, czy 70 milionów Sasina i czy wyrzucanie milionów, a właściwie już dzisiaj ponad 200 milionów zamiast na zdrowie do Tadeusza Rydzyka, czy 2 miliardów na telewizję, kolejne 2 miliardów, bo to już są 4 razem na propagandę przeciwko między innymi Platformie Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, no to po prostu to są skandale, no prawdziwe, tak. A nie ośmiorniczki.
Tylko panie przewodniczący, ja myślę, że dotknęliśmy właśnie problemu, dlatego że byłem ciekaw, w której minucie naszej rozmowy padnie słowo PiS, no i padło w rozmowie w minucie piątej, to i tak całkiem niezły
nie,
wynik.
Skojarzeniowo.
Tak. Ale mówimy Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki.
Tak łatwo. No nie jest tak łatwo.
Dobrze, ale to jest wasz problem. Odwołujecie się ciągle, proszę zobaczyć, co robi PiS, nie patrzycie na siebie. To wam zarzuca Andrzej Olechowski, twórca Platformy Obywatelskiej, jeden z trzech tenorów, który w hali Oliwii te 20 lat temu zakładał formację, która później stała się najmocniejszą formacją w naszym kraju. Mówi, jesteście partią bez klarownego planu, wizji Polski po Prawie i Sprawiedliwości. Żebyście się oderwali od tego mówienia o PiS-ie, tylko zaczęli mówić o własnych planach.
Panie rektorze, czterokrotnie, począwszy od wyborów samorządowych, ale to nasi samorządowcy realizują, co zresztą w Poznaniu myślę dobrze widać, jak realizują śmiałe plany inwestycyjne i tak dalej. Natomiast w tych następnych wszelkich wyborach od Europarlamentu przez wybory parlamentarne i potem start, szczególnie ostrą końcówkę Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej, prezentowaliśmy nasz program w bardzo wielu odsłonach. I ten program generalnie można znaleźć na naszych stronach.
To czemu Andrzej Olechowski mówi, że nie wie, nic nie wie?
Nie chciało mu się spojrzeć na nasze strony programowe.
Taki leniuch z niego.
Ale my tego nie wiem. Natomiast chcę powiedzieć, że my w tej chwili przygotowujemy deklarację ideową, nową, zupełnie odsłonę na 20-lecie.
Tak, miała być właśnie w styczniu ogłoszona.
Tak, no, miała być konwencja w styczniu, duża i tak dalej, planowana rok temu ponad, no ale na pandemię i wszelkie zakazy też z tym związane i bezpieczeństwo ludzi, no to po prostu musimy to przełożyć. Na razie mówimy tutaj o późnej wiośnie, ale jeśli będzie trzecia fala COVID-u, no to też będzie nam trudno pewnie zrobić takie wydarzenie. No, ale na szczęście
ale deklaracja jest,
na cały rok. No,
jest literalna i można to po prostu przedstawić w formie pisemnej i czekamy na to.
Tak, i chcę też powiedzieć, że w Poznaniu właśnie grupa młodych ludzi, zresztą związana z jednym z kół naukowych na uniwersytecie, przygotowała swoją wersję takiej deklaracji dla nas do dyskusji. 20-parolatków, blisko 30, którzy pracowali wspólnie nad takim jakby swoim sposobem patrzenia na to, jak powinna Platforma się zmieniać w przyszłości. To są dla mnie bardzo dobre wiadomości, na pewno lepsze niż odejście pani Muchy.
Dobrze, a czy pan zna takie ogólne zręby tego, co ta deklaracja może zawierać? Bo wszyscy politycy Platformy są o to pytani. Pojawiają się różne kontrowersje. Pytanie, czy będą tam na przykład kwestie dotyczące aborcji, rozdziału kościoła od państwa, bo te rzeczy też się pojawiają w dyskusji.
No, mogę na pewno panu odpowiedzieć, jak ja to sobie wyobrażam, bo biorę też udział w dyskusji razem z Tomaszem Siemoniakiem, prowadzę te debaty teraz z regionami. Przez już to parę dni mamy takie spotkania na zoomowskie. Otóż na pewno, ja uważam, że będą na pewno takie rzeczy, które są mniej więcej z poziomu konstytucyjnego, prawda? Czyli na przykład, czyli takie naprawdę rzeczywiście ogólne, ideowe, czyli na przykład na pewno będzie podkreślony rozdział państwa i kościoła, tak?
O, Ireneusz Raszcza i powiedział, że to byłoby zabójcze, samobójcze nie, dla Platformy.
Nie. Uważam, że nie. Tego oczekują nasi wyborcy. I zresztą ta autonomia bardziej, to jest inne słowo trochę, jest użyta też w konstytucji, więc nie ma, trzeba tylko po prostu pilnować tego, co w konstytucji jest zapisane.
A to będzie taki rozdział na wzór francuski?
Myślę, że to musimy sobie wypracować nasz polski i dobry wzór takiego rozdziału, bo moim zdaniem chociażby ostatnie uroczystości w Toruniu księdza Rydzyka zresztą z zmieszaniem wszelkich pomijania wszelkich zakazów i tak dalej, pokazują, że ten związek partii rządzącej z Kościołem jest nadmierny i bardzo źle postrzegany, co zresztą powoduje dzisiaj odpływ ludzi od Kościoła, a szczególnie młodzieży, i to jest z punktu widzenia Kościoła też fatalny związek.
Panie pośle, a to jest
się dawno nazywało w czasach Bizancjum cezaropapizm, prawda? Tak nie powinno być.
To jeszcze trochę inne, ja mam trochę inną definicję cezaropapizmu.
Nie będzie na pewno, ja uważam, że nie powinno być tak szczegółowych zapisów, jak kwestia aborcji, ona powinna być wpisana w dalszych częściach programu, natomiast nie w samej deklaracji.
Czyli ani słowa nie będzie o aborcji.
Tu powinien być wolny, tu powinno być przede wszystkim o tym, że my wierzymy w ludzką etyczność i moralność zachowań i to, że każdy zdaje sobie doskonale sprawę z własnej odpowiedzialności za
to bardzo okrągłe słowa, ale bardzo mało zdecydowane.
Prawa kobiet, których nie możemy ograniczyć.
No właśnie, teraz jest pytanie, to jeszcze może wrócę porządkowo, czy kwestia tego rozdziału państwa od Kościoła to jest rzecz, która jest właściwie przesądzona, jeśli chodzi o dyskusję nad deklaracją?
Znaczy, to jest na pewno z tego, co ja mogę teraz odtworzyć słuchaczom Końskiego Radia, to jest bez wątpienia wątek, który pojawia się w każdej debacie na temat deklaracji.
A nie boi się pan tej części?
Oczekują nasi członkowie w swojej zdecydowanej większości.
Aha, czyli ta mniejsza część konserwatywna nie będzie się o to burzyła?
No, będziemy na pewno o tym, na ten temat dyskutować, ale ja uważam, że to jest nieuniknione w obecnej sytuacji.
Panie pośle, czy pan się zapisał
do... dobra Kościoła.
Czy pan się zapisał do zespołu do spraw naprawy Rzeczpospolitej, który gdzieś wokół Tomasza Siemoniaka się skupił? Niektórzy mówią, Gazeta Wyborcza nawet tak napisała, że można by właściwie go nazwać zespół do spraw naprawy Platformy Obywatelskiej.
Nie, zapisałem się tam, zresztą nie ma zapisów, natomiast to są spotkania po prostu. Natomiast z Tomaszem Siemoniakiem, tak jak mówiłem przed chwilą...
Przy winie słyszałem, już nie przy ośmiorniczkach, tylko przy winie.
Ja nie sądzę, zdając sobie estetyczność Tomasza Siemoniaka, nie sądzę, żeby akurat wino towarzyszyło tym spotkaniom. Natomiast ja tak jak pan z wicepremierem, dawnym wicepremierem pracuję nad deklaracją ideową i to są te elementy programowe, które mnie akurat łączą.
Podobno członkowie tego zespołu są przeciwni skrętowi w lewo i mówią o zarzucaniu centrowej kotwicy, mówią, że niepotrzebne są jakiekolwiek takie właśnie aborcyjne odejścia choćby w lewą stronę. Takie są przecieki, które różne media podają z różnych stron.
Platforma na pewno musi pozostać partią centrum, jeśli chce być najsilniejszym podmiotem na scenie politycznej, jeśli chodzi o stronę opozycyjną, prawda, w tej chwili.
Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że skręciliście w lewo, że macie twarz Klaudii Jachiry.
Tak, i już był prawie prezydentem Polski, jak pan pamięta, skończył się jego wynik na 2,5%, więc to po prostu były takie próby zajęcia naszego miejsca przez PSL, a właściwie Koalicję Polską, ale Koalicja Polska praktycznie po ruchach Kukiza się rozpadła, a PSL się znalazł znowu na balansie. Niestety,
ale znowu pan o innych, a nie o Platformie.
No bo pan wspomniał o Kosiniaku-Kamyszu.
Ale on o Platformie mówił. Ale on mówił o Platformie.
Ja odpowiadam, ja polemizuję z tego rodzaju poglądem. On nie jest prawdziwy. 20 lat istniejemy, jesteśmy bardzo silnym podmiotem i też nie zmieni tego.
On by nie był prawdziwy, gdybyście na przykład nie poparli strajku kobiet, tylko opowiedzieli się za kompromisem aborcyjnym i przeciwko partii rządzącej, przeciwko strajkowi kobiet ustawili się w centrum. To byłoby centrum klasycznie kojarzącym się z Platformą.
Nie może, nie mogliśmy nie poprzeć strajku kobiet, chociażby dlatego, że...
No i to jest ten skręt w lewo właśnie.
Próbowano obejść parlament w sprawach decyzji ustawowych, jeśli chodzi o kwestie aborcji i użyto do tego Trybunału Konstytucyjnego.
No tak, ale to nie trzeba było robić kroku w lewo w tym momencie.
Panie rektorze, moje poglądy są w tej sprawie bez wątpienia bardziej liberalne, być może niż część, nie wiem, konserwatywnego skrzydła Platformy. I ja się w pełni utożsamiam z protestami strajku kobiet, ale to oczywiście jakąś równowagę w tej kwestii na pewno Platforma też musi...
Panie przewodniczący, 10 sekund do końca rozmowy. Jedno pytanie. Donald Tusk wróci do Platformy Obywatelskiej?
Jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, więc w zasadzie nie musi wracać. Natomiast pytanie jest, czy wróci do polskiej polityki w sposób bardziej aktywny.
Pan myśli, że tak?
Tego nie wiemy. Na razie jest szefem...
A intuicja, jak panu podpowiada, wróci?
Myślę, że może tak się zdarzyć, że przed wyborami prezydenckimi wróci.
Rafał Grupiński, szef Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, dobrego weekendu życzę.
Również.
Kluczowy temat.